Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko, odcinek 354. Ja nazywam się Damian Paluch, aka Dachman, i ze mną jest Ryszard Chojnowski, aka Han Solo. Witaj, Ryszardzie.
Witaj, Damianie. Pomyliłeś się w numeracji. Witajcie też, drodzy słuchacze, oczywiście. Powiedziałeś 354.
A, 454. Dziękuję. A to już drugi raz pod rząd, jak się pomyliłem, po prostu gdzieś ta trójka, że czas leci nieubłaganie. Ryszardzie, chciałem też ci oczywiście pogratulować, bo tutaj głosy zewsząd dochodziły, jak świetnie poprowadziłeś Games Music Festival.
I że zewsząd? To jest po prostu. To już jest po prostu moją kolejny. Miłość własną, powiedz mi gdzie.
No, na pewno też mnóstwo ludzi sobie zrobiło z tobą zdjęcia, więc nie możemy tutaj fałszywie skromności. No, Ryszardzie, naprawdę, ja widziałem zdjęcia, wyglądało to przecudownie. No, mam nadzieję, że jakieś może krótkie gdzieś zapisy będą, ale no niestety. No to są takie rzeczy, które po prostu trzeba przeżywać na żywo. Tego się nawet nie odda nawet na najlepszej jakości nagraniu. I bardzo ci gratuluję tego wstępu i rozumiem, że to już jest twój taki gig coroczny, tak? Że za rok też
jeśli
prawdopodobnie
będzie poprowadzisz. Za rok festiwal, trzymam bardzo mocno kciuki, to zostało mi zaproponowane, żebym kontynuował tę rolę i bardzo się ucieszyłem, bo sprawiło mi to bardzo dużą przyjemność, ale także wywołało ogromny stres. Ja naprawdę przeżywałem to strasznie i podejrzewam, że jeśli za rok dojdzie do powtórki imprezy, to nadal będę strasznie przeżywał. Mhm. Ale jednak jest to wspaniałe uczucie, kiedy wiesz, wychodzisz na przepiękną scenę Narodowego Forum Muzyki i wiesz, tak naprawdę ty tam jesteś tylko takim zapowiadaczem, a wchodzisz już po orkiestrze, na przykład po dyrygencie i ci 2000 ludzi bije brawo, nie? To jest takie dla mnie dziwne uczucie bardzo, bardzo przyjemne, bo nie było gwizdów, nikt nie rzucał bananami ani pomidorami.
No to musiało być niesamowite, no i też na pewno poznałeś też tych fantastycznych ludzi, muzyków, artystów.
Tak.
To było takie, potem oczywiście ja zawsze, jak tylko mogę, to polecam, Ryszardzie, twojego Instagrama, bo tam oczywiście zdjęcia są, te Insta Stories, to jest niesamowite ciekawe. Tam są niesamowicie ciekawe rzeczy. Ja i też ciebie oznaczano, prawda, tak zwane tagowano, więc się pojawiałeś
tak,
też na ściance, więc naprawdę super sprawa. I ja mam nadzieję, że już za rok, jak już, prawda, wszystkie inne sprawy uda mi się załatwić, to będę mógł zaplanować. Prawda, bo to będzie październik, listopad, prawda, coś w tym okresie, tak?
Jeśli będzie to październik, listopad, jeszcze na razie nie została podjęta decyzja, czy festiwal będzie kontynuowany, no bo to jednak ogromny wysiłek jest bardzo małej grupy ludzi, to tak naprawdę rdzeń organizatorów to jest 5 osób i wiesz, przygotować tak gigantyczną imprezę w 5 osób to jest nie lada wyczyn, plus jeszcze rozmowy z muzykami, rozmowy z licencjodawcami, bo to jest wszystko doskonale też przygotowane pod względem prawnym. Są umowy przygotowywane z poszczególnymi kompozytorami, z właścicielami też praw, bo czasami nie tylko kompozytorzy są właścicielami, ale także wydawcy gier lub jeszcze inne podmioty, więc to wszystko jest przygotowane. Pod tym względem jest naprawdę dopilnowane i przygotowane, tak zapięte na ostatni guzik. Stąd pewnie też wynika fakt, że na razie nie pojawiły się żadne nagrania z tych koncertów, bo trzeba by też przygotować, z tego co wiem, mogę się mylić, ale tak jestem prawie pewien, trzeba by przygotować osobne, jeszcze dodatkowe umowy dla muzyków, a także dla kompozytorów, dla autorów dzieła odnośnie przeniesienia praw do reprodukcji. To czymś zupełnie innym jest jednorazowe wykonanie, a czymś zupełnie innym jest reprodukowanie i sprzedawanie później tego na nośniku.
Takie jednorazowe to prawie można za X-em załatwić, nie? A takie właśnie reprodukcje i tak dalej to już jest grubsza sprawa. Znaczy oczywiście tak sobie żartuję, no nie? Bo chyba większość tych muzyków, którzy prezentowali swoje utwory na tym, to chyba nie jest członkami za X-u, więc.
Nie wiem.
Ale jak coś polscy artyści byli, nie? Tam chyba.
Nie, no wiesz, orkiestry były dwie.
Znaczy tak, nie w sensie, miałem na myśli kompozytorów, znaczy utwory.
No to był Arek Rejkowski był. Którego.
Z Layers of Fear na przykład, albo.
Layers of Fear 2 była muzyka i z Blair Witch fragment, jakby połączone w jedną taką krótką, bodajże 7-minutową suite, którą dyrygował Austin Wintory. Mm. No naprawdę były to wspaniałe dwa dni i szczerze zachęcam każdego, kto nie był na tym festiwalu, bo tych, którzy byli, to nie trzeba zachęcać, żeby pojawili się w przyszłym roku, jeśli oczywiście się odbędzie, no ale mam nadzieję taką, że raczej do tego dojdzie, no bo to jednak jest wspaniałe uczucie, kiedy widzi się efekt swojej rocznej pracy. Tu mówię o głównych organizatorach, na przykład o Mateuszu Pawlaku, który jakby jest spiritus movens z całej tej imprezy. I on mówił, że jak wschodzi już to napięcie, kiedy widzi, jak to wszystko się, że tak powiem, wszystko spina. Rozkwita, wszystko spina, rozkwita.
Tak.
Pięknie grają muzycy, publiczność jest zadowolona, muzycy są zadowoleni, kompozytorzy są zadowoleni. No to nic, tylko próbować to powtórzyć i cóż, mam nadzieję...
No nie, ja trzymam kciuki, ale to był taki tylko początek twojej październikowo-listopadowej przygody, bo później chyba zaraz po tym pojechałeś do Essen na targi gier planszowych i nie tylko, bo tam chyba już... Znaczy gier planszowych w sensie, ale to jest takie już szeroko pojęte, bo te gry planszowe są i karciane, i takie, no nie wiem jak się to nazywa.
I bitewne, jest bardzo
tak,
dużo.
Bitewne.
I RPG są też, więc oczywiście groty.
Jakieś gry hybrydowe, prawda, bo jest taki, bo już coraz więcej jest nie tylko, że gry planszowe wykorzystują aplikacje, ale jak się nazywa ta taka gra Colony? Nie wiem jak.
Taka, chyba Colony, tak? Beyond coś tam.
Beyond Colony, Beyond Earth, tak.
I to chyba polska jest gra.
Tak, i też piękne takie moduły, które się łączą, synchronizują z aplikacją, to coś super wygląda. To jest taki kolejny poziom, gdzie na przykład ja nie mam problemu, że gra planszowa wykorzystuje aplikację, bo ja jestem takim purystą, że ja uważam, że po prostu gra planszowa powinna być, że się tak wyrażę, znaczy... że nie potrzeba, ona powinna działać bez aplikacji, ale aplikacja jako coś, co przyspiesza na przykład obliczenia, na przykład w takiej grze jak Odkrywcy Nowych Światów, no to jest, taka aplikacja to byłaby złoto, żeby wszystkie te współczynniki, czynniki przeliczać, ale właśnie to Beyond Earth, nie, jeśli przekręcamy nazwę, to już trudno, ale wrzucę oczywiście do opisu odcinka sprawdzoną nazwę, więc jakby chciał to później ktoś sprawdzić, no to wygląda fenomenalnie, bo to wygląda jak coś zupełnie nowego, tak, że tak jakby gra komputerowa, ale przeniesiona do rzeczywistego świata, że to już nie jest takie proste, prawda, znaczy proste, nigdy gry planszowe nie są proste, ale bardzo mi się podoba taki trend, taka nowa gałąź tego wszystkiego. I tak chciałem zapytać, Rzadzie, co widziałeś interesującego na SN i czy musiałeś przyczepkę sobie zamówić do swojego samochodu, żeby tych skarbów przywozić? Czy znalazłeś po prostu coś interesującego, jakieś prototypy, które przykuły twoją uwagę?
Znaczy, były prototypy, natomiast ja nie starałem się do nich dopchać, bo tak naprawdę, jako że to było moje pierwsze SN, to próbowałem ogarnąć wielkość tych targów. To jest 6 ogromnych hal, 1000 wystawców. Było prezentowane 1200 nowych gier.
Wow. Wszyscy myślą, o, na Steamie jest dużo gier, prawda, się codziennie pojawia.
1200 nowych gier planszowych, więc z natury rzeczy nie było szans nawet ich ułamka sprawdzić. Tak. Ja miałem taki plan, wiedziałem mniej więcej, w co chcę się zaopatrzyć, bo na Board Game Geeku była lista wszystkich tytułów. Można było sobie o nich poczytać, można było sobie zrobić listę tego, co się chce obejrzeć. Ostatecznie skończyło się tak, że z tej listy mojej wziąłem jeden tytuł chyba, bo nie mogłem znaleźć, ale wziąłem za to inne i nie wiem, no. Zdecydowanie, gdybym jechał w przyszłym roku, to chyba zainwestuję w jakiś wózek albo w walizkę, bo bardzo dużo osób chodziło z walizkami takimi dużymi na kółkach, żeby nie musieć dźwigać gier. Ja na całe szczęście skorzystałem z uprzejmości zaprzyjaźnionych wydawców, czyli Phalanxa i Rebela, gdzie trzymałem swoje graty i po prostu na koniec dnia zapakowałem do takiego pudła i przeniosłem na dwie raty w ogóle, bo się nie mieściło się do pudła wszystko od razu. Kupiłem chyba 11 gier, ale teraz jeszcze domówiłem ze sklepu Plansza Strefa, który ma takie nowości właśnie essenowe, dodatkowo chyba jeszcze z 6 czy 7, na które wcześniej się nie załapałem. Przy okazji spotkałem swojego kolegę z dawnych lat, z którym tłumaczyliśmy jeszcze podręczniki do Warhammera 40, Tomka Kowalika, który okazuje się założył wydawnictwo planszówkowe i Fishbone Games i wydaje gry bardzo ciekawe. Jedną z nich też już właśnie dostałem, nazywa się Stworologia, zresztą mówiłem o niej chyba w poprzednim Grysławie. No i nagle się okazało, że miałem pojechać tylko, żeby zobaczyć, a w domu pojawiło się kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt nowych tytułów i będę musiał teraz się pozbyć części. Od razu zapowiadam, że prawdopodobnie część mojej kolekcji gier znajdzie się, czy zostanie wystawiona na aukcji podczas Gramytatywnie. Gramytatywnie jest to akcja organizowana przez archon.eu, zaprzyjaźnioną i znaną wszystkim i lubianą.
Arkadiusze, tak.
Tak, stronę, którą zawiaduje Arek Kamiński. I 30 listopada rozpoczyna się Gramytatywnie, czyli 24-godzinna transmisja ze studia Archona.
Właśnie, bo ty chyba zapowiedziałeś, że może jedziesz do tego.
Tak, ja jadę do Szkocji, więc będę uczestniczyć w tej transmisji i nie wiem, no wymyślimy jakieś tam, mam nadzieję, ciekawe akcje związane z moją skromną osobą. Tutaj Archon zaproponował, że może być aukcją spotkanie ze mną, nie wiem, czy ktoś by chciał na coś wydać, ale no, dla śmiechu.
Jakieś graczki tak. Na przykład, wiesz, take my money.
Jasne.
Ale jakieś tytuły, no, ale co byś takiego polecił, co widziałeś tam, takiego, co najbardziej cię zainteresowało, jaka gra?
Co wziąłem? Wziąłem Marco Polo II, kontynuacja bardzo fajnej gry z zarządzaniem kostkami, traktującej o podróżach Marco Polo. W pierwszej części staraliśmy się dotrzeć do Genghis Khana, a w drugiej części wracamy od niego. Znaczy w zasadzie jesteśmy jego człowiekiem tam. Później kupiłem Maracaibo, bardzo fajną grę, która traktuje o handlu i potyczkach na Morzu Karaibskim. Jest tak na poły grą przygodową, ma też wariant solowy i zapowiada się naprawdę świetnie, ale jest takie ciężkie euro bardziej niż gra przygodowa. Znaczy ma wariant przygodowy, ale on jest tak pod warstwą euro gry. Cóż tam jeszcze wziąłem? Fajną taką sałatkę punktową o nazwie Faraon. Jeśli ktoś lubi gry Stefana Felda, to Faraon jest taką grą, która wydaje się być stworzona przez Stefana Felda, ale autor jest inny. Co tam jeszcze miałem?
A jakieś American Trashy?
Nie. Nie brałem żadnych American Trashy. Najbliżej American Trasha, do czego byłem skłonny, ewentualnie to Funkoverse, to jest taka gra taktyczna z figurkami Funko. I jest naprawdę niezła, tylko jest dosyć droga. Zresztą ogólnie...
Bo chyba te figurki Funko są drogie po prostu.
Tak, figurki są drogie i ta gra też jest przez to dosyć droga. Odniosłem wrażenie w ogóle, że Essen jest drogie po prostu.
Znaczy wiesz, co ja zauważyłem i to mnie uderzyło, jak byłem na konwencie, tylko że Comic-Conie, tylko tym dublińskim, że wszyscy te wystawcy nie wykorzystują... Znaczy ja nie wiem, ja teraz tak mówię, może to akurat nie ma związku z Essen, ale chodzi mi o to, że jest mnóstwo wystawców, mają mnóstwo rzeczy, gier, komiksów, figurek, ale nie ma czegoś takiego, że jak jesteś na konwencie, to oni wykorzystują to, żeby sprzedać jak najwięcej, tylko w ogóle te ceny są nawet wyższe niż normalnie byłyby w sklepie. Ja zauważyłem taki dziwny trend, że wykorzystuje się, że nie dostajesz na przykład samo to bycie na Comic-Conie, jakby wiesz, chęć, jesteś w takim miejscu, to mógłbyś kupić dużo rzeczy i taka zniżka byłaby zachęcająca, powiedzmy, nie wiem, 10-15%, a to nie byłoby jakimś dużym problemem, bo te marże skupowe są zwykle wyższe, ale te ceny są zawsze wyższe niż ten. Ja na Comic-Conie właśnie chciałem parę komiksów kupić i zauważyłem, że taniej jest po prostu znaleźć jakiegoś twórcę, którego lubisz, a który nie jest jeszcze mega popularny, który podpisuje swoje rzeczy i on zwykle swoje komiksy, książki ma taniej niż w sklepie, a dodatkowo jeszcze dostaniesz autograf. I to jest ciekawe. A wszystkie ci wystawcy, wszystkie te sklepiki i tak dalej mają horrendalne ceny. I to w ogóle nie zachęca do kupowania. I nie wiem, dlaczego tak jest, bo to wygląda jak po prostu jesteś na takiej imprezie i tam jest mnóstwo sposobów na to, jak wyciągnąć ekstra pieniądze. Bo samo wejście kosztuje, podpis, zdjęcie z jakąś gwiazdą, to wszystko kosztuje. Prelekcje, niektóre są darmowe, niektóre biletowane. To jest po prostu niesamowite taki, wiesz, tak wyciąganie pieniędzy. I tak właśnie zastanawiam się, czy Essen ma taką naturę klasycznego konwentu, czy właśnie takiego komikonu, tylko właśnie z grami fabularnymi, planszowymi, karcianymi, bitewniakami.
Essen to są jednak normalne targi z możliwością kupienia gier. Nie ma tam żadnych, nie zauważyłem przynajmniej, żadnych płatnych dodatkowo elementów, jak prelekcje płatne, czy płatne autografy autorów. Zresztą autorzy planszówek to nie są tacy celebryci jak twórcy komiksów, czy pisarze, czy twórcy gier nawet. Więc to pod tym względem akurat jest normalnie. Natomiast same ceny gier, wydaje mi się, są czasami wręcz sztucznie zawyżane po to, żeby jakby wcisnąć, może nie wcisnąć, to brzydkie słowo, żeby korzystając z entuzjazmu tłumu sprzedać po wyższej cenie niż normalnie. Odrobinie wyższej, natomiast jak się tych gier doda więcej kupowanych, to są całkiem spore sumy. Na całe szczęście udało mi się też dostać jedną grę, czyli Flick of Faith, taką bardzo fajną pstrykankę przygotowaną przez moich kolegów i nawet mam autografy od nich i tę grę dostałem w prezencie i jest naprawdę świetna, naprawdę świetna. Jeśli ktoś lubi gry zręcznościowe, no to musi w nią zagrać, absolutnie. To jest doskonała
Flick
pozycja.
Of Faith.
Flick of Faith, czyli pstryk wiary.
Tak. Ja muszę w takim razie, bo ja już to wspominałem, że ostatni raz, jak rozmawialiśmy, to odkryłeś właśnie przede mną ten nowy gatunek gier planszowych. Dla mnie nowy, właśnie gier pstrykany, który odwołuje się do naszego dzieciństwa, gdzie prawda, gry planszowe tworzyło się na podwórku za pomocą patyka i różnych takich innych rzeczy, kapski. A widziałeś jakieś, na przykład, nie wiem, science fiction, ameritrasze, które, może na przykład, nie wiem, ciebie nie interesują, ale jak sobie myślisz, że wyglądają ciekawie, przynajmniej pod względem takim, ja nie mówię, że następcy Nemesis, prawda, ale coś a la Nemesis. Nemesis na przykład...
Do Nemesis widziałem. Tak? Bo na stoisku Awaken Realms właśnie był ten Flick of Faith wspomniany.
Tak.
Oraz dodatki do Nemesis, ale tylko po angielsku i one bardzo szybko zeszły.
No to jest gra, która po prostu chyba na pniu. Co oni tam wydrukują, dosztukują, to ta gra się świetnie sprzedaje. Ona jest nawet w sklepie Rebela. Jest chyba niedostępna i nie wiem, czy można zamawiać na zaś. Czy coś jeszcze widziałeś właśnie takiego a la Nemesis?
Nie, nic a la Nemesis nie widziałem, natomiast powiem ci, że mogło mi być dzień, a byłem tylko 2 dni, bo postanowiłem pojechać tylko na 2 dni, bo wszyscy ostrzegali, że sobota to jest dzień, gdzie przychodzą tłumy ludzi po prostu tak z ulicy, bo to rodziny niemieckie tak już mają w zwyczaju przychodzić w sobotę na targi, wtedy nawet trudno jest się przedostać przez tłum, więc pomyślałem sobie, że pojadę tylko na czwartek i piątek, ale teraz już wiem, że jak w przyszłym roku pojadę, a pojadę, to już sobie... Już
na
sobie
cały tydzień.
To pojadę, żeby być dzień wcześniej, może znając wydawców, może mi się uda wyjść po prostu wcześniej, bo tam już dzień wcześniej tak naprawdę targi funkcjonują. Tylko nie ma jeszcze, nie są jeszcze otwarte dla szerokiej publiczności.
Trochę jak dla biznesu, prawda, i pracy.
Tak, i można sobie spokojnie, wiesz, przejść, popatrzeć na nowości, zaklepać już coś, może nawet kupić i nie przepychać się przez tłum. Ja bardzo się źle czuję w tłumie ogólnie, nieswojo, i dlatego wolałem tej soboty uniknąć, ale tak dobrze się w tym roku bawiłem, i że postanowiłem, że w przyszłym roku będę na całych targach, zaklepałem sobie już nawet hotel, no, bo okazało się zupełnie przypadkiem, że hotel, który udało mi się w tym roku zająć, to jest hotel, w którym spotykają się wydawcy oraz projektanci gier.
No.
Więc zupełnie przypadkowo okazuje się, że on jest obłożony już na przyszły rok z góry i miejsce, które udało mi się znaleźć, to było przypadkowo, po prostu ktoś zwolnił. I ja w tym momencie, nie wiem, tam 15 czy 20 minutach się akurat pojawiłem na stronie booking.com i udało mi się...
Bo nie na korytarzu się pisali, o, dzień dobry, pan z Polski, a jaką grę pan przygotował na targi? No, co pan, jaką firmę pan reprezentuje, jaką grę planszową?
Poznałem wielu tam wydawców właśnie z Pegasus Spiel, poznałem twórców serii Exit, czyli Inke i Markusa Brandów, poznałem jeszcze twórców systemów, znaczy kampanii do D&D, naprawdę przemili ludzie i świetnie.
Schodzi człowiek na śniadania, tutaj po prostu planszówkowe gwiazdy, nie?
No, czy w zasadzie tak, na czas Essenspiel to ten, w tym hotelu nie było ludzi, którzy się nie zajmują planszówkami albo hobbystycznie, tak jak ja, albo zawodowo, tak jak pozostałe niektóre osoby, które tam się znajdowały. Więc wyjazd był super, plus dla mnie to jeszcze było o tyle ciekawe, że po raz pierwszy jechałem samochodem w tak długą trasę poza granicę. Bo jeśli jeździłem za granicę gdzieś samochodem, to pewnie do Czech, tam 10 km.
No, 30 lat temu na handel, prawda, do Turcji. Przywoziło się ciuchy. Sprzedawało.
Jakby nigdy nie jechałem w tak długą trasę, a tutaj, wiesz, 900 km w jedną stronę i chciałem zobaczyć, jak sobie poradzę i dobrze się bawiłem, fajnie się jechało. Więc
taki road trip to jest ciekawa sprawa. Oczywiście to też kwestia, czy ciało wytrzyma, czy zmęczenie
no
i tak
właśnie,
dalej. Monotonność jazdy to jest najgorsza rzecz, ale wiesz,
nie było monotonnie, bo tuż wiesz.
Rzuca sobie na CarPlaya Grysława, Fantasmagierię i inne podcasty
akurat,
i czas leci.
Akurat słuchałem wtedy, z tego co pamiętam, Roberta Wagnera, Opowieści z Mekańskiego Pogranicza, czyli audiobooka.
Aha, aha. No, to jest świetna sprawa właśnie. Też bym tak zrobił. No ale oczywiście podcasty przede wszystkim. Ale, Ryszardzie, zaraz jak wyleciałeś z tego SN, to poleciałeś do Ameryki, nie wiem, Los Angeles, tak? Dobrze mówię, czy
tak,
nie?
Tak, do Los Angeles, tak.
Byłeś na Bliskonie.
Byłem na Bliskonie.
Oczywiście polecam ostatni odcinek Rysława, gdzie dużo o tym mówisz. Polecam twojego Instagrama, gdzie jest bardzo dużo Instastories.
Tak, i można je sobie obejrzeć, bo Instastories, jak ktoś nie wie, jak działa Instagram, Instastories to są takie zdjęcia, czy też filmiki, które pojawiają się na naszym profilu przez 24 godziny.
Mhm. Ale je można zapisać.
Znikają. Natomiast można je zapisać i u mnie na profilu są wyróżnionych, jest Bliskon i Bliskon dzień
Ryszard
pierwszy.
Ryszard prowadzi
dzień
od
drugi.
Wielu lat Instagram podróżniczy.
Nie, to jest jakby, jeśli gdzieś jadę, no w jakieś miejsce, to staram się jakieś relacje prowadzić, bo zawsze mnie coś zadziwi.
Jak byłeś na Bliskonie, bardzo mi się podobało to, że uchwyciłeś esencję tego. Widziałem te tłumy, widziałem ludzi, którzy mieli torby, bo to a propos tych walizek i tak dalej. Najlepsze było na te wszystkie prezenty, na te gadżety. Te torby to były ogromne. Tam jakieś z logami chyba Warcrafta czy...
To
czy,
jest torba, którą czy się tego... dostawało za zakup w sklepie za co najmniej $100, co jest w zasadzie banalne, bo tam...
Tam takie ceny są, że daj spokój. Przypinka, takie, że... 85.
No jakby figurka jakaś z Overwatcha, $100 właśnie i już masz.
No, ale te torby były ogromne i one były takie, że one po prostu były tak duże, że spokojnie mogłeś się trzymać i one stały na podłodze i mogłeś wszystko wrzucić. Bardzo to ciekawie wyglądało. Bardzo mi się podobały te wszystkie figurki. One były, chyba część była niepomalowana, takie jakby prototypy. Chyba
tak,
też ta Lilith była gdzieś.
Lilith między innymi, tak. Prototyp też chyba druida był.
Tak, tak.
Więc... No, dużo
na pewno dużo o Bliskonie opowiadasz na Grysławie, więc tutaj nie chcę za bardzo...
Powiem ci tak, że w Grysławie, w którym występuje także przemiły nasz przyjaciel Michał Labocha, który jest
wielkim fanem Diablo,
więc pomyślałem, że byłby znakomitym gościem do tego odcinka. Rozmawiamy właśnie głównie o Diablo. Jakby to jest... Clue programu, mówimy zarówno o Diablo 4, jak i o Diablo Immortal.
Wszyscy tacy zaskoczeni, jeśli chodzi o Diablo 4,
zagrać.
Prawda? A my o tym już mówiliśmy rok temu, że będzie, prawda, Ryszardzie?
Tak?
No bez szczegółów, bo nie mogliśmy, prawda, embargo, nie, ale usłyszeliście to pierwsi. Zaraz po tym, jak było fiasko, prawda, z Immortalem, ale Immortal chyba teraz wychodzi na
Immortal
na
jest bardzo fajny. Tak. Jest naprawdę bardzo fajny, zagrałem w niego i zmieniłbym parę rzeczy, jeśli chodzi o sterowanie. Bo wirtualny joystick mi nie odpowiada. Może są osoby, które to lubią, ja nie za bardzo. Gdyby można było podłączyć pad, a taka opcja raczej na pewno będzie, no to świetnie. Cały czas wydaje mi się, że ta gra jednak lepiej niż na urządzeniu mobilnym sprawdzałaby się po prostu na dużym ekranie, bo graficznie jest świetna. Wydaje mi się, że na ekranie iPhone'a czy jakiegoś telefonu z Androidem nie będzie widać szczegółów grafiki. Myśmy grali, znaczy te osoby, które grały na stanowiskach demonstracyjnych, to grały na iPadach Pro, tych 10,5 cala i grało się świetnie. Z tym, że wolałbym jednak kontroler zewnętrzny niż smyranie po ekranie, bo to było jakby niedokładne w pewnych kwestiach i jednak męczące, mało wygodne. Natomiast pod względem graficznym, pod względem jakby przygotowania też, znaczy całej otoczki audiowizualnej, bo nie tylko grafika, ale też dźwięki i dialogi, których jest mnóstwo i mam wrażenie, że więcej niż Diablo 3. Jakby co chwilę z kimś rozmawiamy, co chwilę są jakieś wstawki dialogowe i sama rozgrywka jest świetna, bardzo dobrze się bawiłem, jak tylko wyjdzie, to będę na pewno łoił w to długo, chociaż naprawdę nie wiem jeszcze, jaka będzie metoda monetyzacji. Skłaniam się do tego, że będzie coś a la Fortnite, w takim sensie, że będziemy mogli dokupywać na przykład skórki, elementy wyposażenia, które nie wpływają na rozgrywkę, czyli samą kosmetykę. I to byłoby chyba najrozsądniejsze.
A to wystarczy, tak.
Ktoś lubi wydawać, czyli ktoś chciałby, żeby jego postać się bardzo, bardzo wyróżniała, to będzie mógł pewnie kupić skórki, ale to jest tylko jakby moje gdybanie. Mimo pewnych związków z firmą Blizzard,
mimo bycia insiderem, nie mam żadnych informacji.
Naprawdę nie mam żadnych informacji, a nawet gdybym miał, to i tak nie mógłbym powiedzieć.
A jeśli chodzi o whistleblowing, to o co chodzi z tym Diablo 4? Kiedy będzie premiera? Czy już datę znamy, czy jeszcze?
Nie, daty nie znamy i trudno powiedzieć. Mi się wydaje, że najwcześniej koniec 2021. Może też być to 2022, wtedy byłaby to 25. rocznica wyjścia Diablo I, więc taka ładna data. No ale na pewno nie przyszły rok, no, to jakby nie ma o czym mówić. Na pewno nie przyszły, jeśli wszystko będzie dobrze, to może 2021, ale no trudno powiedzieć.
Mam nadzieję, że tylko jedną rzecz przywrócą, która była tak dobra w Diablo 3, dom aukcyjny.
No, na pewno domu aukcyjnego nie będzie, natomiast będzie w pewnym sensie, w pewnym zakresie wprowadzony handel pomiędzy graczami. Niektórymi przedmiotami będzie można handlować, niektóre przedmioty będzie można odstąpić raz. No i wydaje mi się, że jeśli to zostanie odpowiednio zaimplementowane, to może być bardzo dobry pomysł. Dom aukcyjny był ciekawy na papierze.
Ale najlepiej sprawdza się na eBayu.
Był ciekawy przez pierwszy tydzień. Ale później to, co się tam działo, to spowodowało wykrzywienie ekonomii gry i doprowadziło do sytuacji takiej, że ludzie nie grali w grę, tylko grali w dom aukcyjny, a nie o to chodzi.
Friedman się cieszy.
Bardzo, bardzo, bardzo dobrze, że został usunięty, bo psuł zabawę i to nie jest miejsce. Znaczy,
czy najgorszy problem w tym domu aukcyjnym było to, że bardzo ciężko było wyprowadzić pieniądze z tego konta? W sensie, to co mogłeś zarobić, sprzedać za prawdziwe pieniądze, to było bardzo ciężko przerzucić na przykład na PayPal.
Ale ja znam osoby, które może nie tyle znam, co mam znajomych, którzy znowu jakby tak mocno siedzą w Diablo, że znali takich graczy, którzy zarabiali po prostu na Diablo 3 i całkiem nieźle zarabiali.
Wiesz, zawsze jest to, że to w takich grach, jak jest taka możliwość, to są ludzie, którzy mają niesamowity zmysł ekonomiczny, który z jakiejś przyczyny na przykład nie przekuwają w normalnym życiu, ale w grach im wychodzi. Na przykład pamiętam Guild Wars, że tam handel przedmiotami był bardzo interesujący, bo ja nie pamiętam, jak tam było z tym przypisywaniem broni do postaci. Czy to można było właśnie bez problemu odłączyć broń, czy nie? Już nie pamiętam tego szczegółu, ale wiem, że było bardzo dużo takich właśnie biznesmenów, którzy na przykład, jeśli była jakaś broń popularna, to skupowali od wszystkich tę broń, no nie? Żeby powiedzmy, żeby wytworzyć, prawda, popyt. No i później oni kontrolowali podaż, bo oni mieli tylko te bronie i pamiętam, że to było bardzo ciekawe. To był taka ekonomiczna mała szkółka niedzielna dla mnie, jak ja patrzyłem, jak to wszystko działa, ale oczywiście Guild Wars mi się z wielu innych powodów podobał i jakby te bronie, no nie, to zawsze to nie było tak najbardziej istotne. Tam były właśnie inne rzeczy ważniejsze, buildy i tak dalej, umiejętności. No ale BlizzConem. Ale tak naprawdę najbardziej mnie interesuje to, co robiłeś później po BlizzConie, czyli Disneyland i Galaxy's Edge.
Tak.
Czy obudziło się w tobie... znaczy dziecko to może nie, ale ten fan przypomniał ci
się
te czasy...
Nie, dziecko się obudziło, jak
te czasy, kiedy byłeś właśnie tym młodym fanem, który wycinał ze świata młodych artykuły, przyklejał je do zeszytu, zdjęcia Vadera miałeś, prawda, w portfelu i tak dalej, i tak dalej. Czy to wszystko wróciło?
Nie, to nie wróciło, bo jakby ta część Gwiezdnych Wojen została zarżnięta przez pana Johnsona.
Tak, The Last Jedi.
I Last Jedi i to już nie wróci, jakby trauma pozostała na całe życie. Zły dotyk boli całe życie.
Oryginalne dwie trylogie i legendy. I na tym się, tego się trzeba trzymać, tak?
No, pewnie tak.
Jeśli chodzi o kanon.
Natomiast, wiesz, ja bardzo lubię sam Disneyland. To była moja druga wizyta w tym parku akurat. I pamiętam swoją pierwszą, że jak tylko wszedłem do środka, to zostałem, że tak powiem, zbombardowany feerią widoków, barw, dźwięków, które przypomniały mi dzieciństwo w szarym PRL-u, kiedy raz czy dwa razy w roku były puszczane bajki Disneya w telewizji. To były na Nowy Rok zawsze i na Wielkanoc. Czasami także na Święta Bożego Narodzenia i to były wtedy puszczane filmy długometrażowe. Na przykład, nie wiem, Piotruś Pan. Nie było oczywiście wideo, tak? Więc chłonąłeś to całym sobą, taki film. I kiedy wszedłem także w tym roku do Disneylandu i tam poszedłem z koleżanką z Blizzarda, z Dagny, która w Blizzardzie zajmowała się podczas BlizzConu takim jakby zarządzaniem, symultanicznym tłumaczeniem paneli na 7 języków bodajże. Bardzo, bardzo duży, skomplikowany i trudny projekt. I ona akurat, mimo że pracowała przy BlizzConie, to na BlizzConie nie była, tylko tam ileś kilometrów dalej.
W centrum dowodzenia, wiesz, tak.
Znaczy tam centrów dowodzenia było kilka, bo w ogóle, jak może widziałeś na mojej relacji na Instagramie, tam pokazywałem ten pokój kontrolny, wielkie pomieszczenie wypełnione monitorami, komputerami, kilkadziesiąt osób, które nadzorowało od środka to, co się dzieje, ale tak naprawdę takich pokoi kontrolnych było więcej jeszcze poza samym BlizzConem. W ogóle ta impreza rozmachem poraża i tym, ile trzeba osób do jej zorganizowania. Podejrzewam, że już teraz zaczynają się prace nad zorganizowaniem przyszłego BlizzConu, przyszłorocznego BlizzConu, przynajmniej w zarysie, no bo to jest naprawdę gigantyczna impreza i wiesz, na przykład takie rzeczy, o których się dowiedziałem, jak stoiska muszą być zatwierdzone parę miesięcy wcześniej przez Straż Pożarną.
No tak,
rozstawienie poszczególnych elementów w halach.
Przy takich imprezach masowych właśnie to, gdzie są wyjścia ewakuacyjne, czy są dobrze oznakowane, przy momencie, kiedy naprawdę świat jest jak chodzi na szpilkach, bo najmniejszy jakiś, nie wiem, strzał balonu, czy coś takiego, już się źle kojarzy i może wywołać taką panikę, że jakby nigdy to nie było tak ważne, jak w dzisiejszych czasach, gdzie po prostu ludzie dużo inaczej reagują na pewne rzeczy i jakaś panika, jakiś ten, to mogłoby wywołać, a już broń Boże pożar, tak?
No, ja się bardzo cieszę, że BlizzCon, mimo że tam chyba, nie wiem, 30 tysięcy ludzi było, to nie były targi, gdzie trzeba się było przepychać. Oczywiście stało się w kolejkach do stacji demonstracyjnych, żeby zagrać.
Ten system kolejek to po prostu Poczta Polska, po prostu bierz numerek, a później stój jeszcze.
Znaczy, system kolejek w sklepie to jest co innego, a system kolejek na samym BlizzConie to jest też coś zupełnie innego i tam każdą kolejką zawiaduje sztab ludzi, którzy ustawiają kolejkowiczów odpowiednio, żeby ta kolejka przesuwała się sprawnie i nikt się nie wcinał i żeby nie było zatorów i tak dalej.
Pan tu nie stał.
Natomiast kiedy już dojdziesz na przykład do końca kolejki, tam znowu są osoby, które stacjonują przy stanowiskach demonstracyjnych i one, te stanowiska demonstracyjne są na przykład tam 10 komputerów w rzędzie i tych rzędów jest powiedzmy 15. I przy każdym rzędzie jest jeden człowiek, który pokazuje, ile zwolniło się stanowisk i tyle osób jest wpuszczanych, więc jakby możesz sobie wyobrazić, ile ludzi jest potrzebnych do samej obsługi. I to są bardzo często pracownicy Blizzarda, którzy normalnie jakby zajmują się, nie wiem, przygotowaniem grafiki, programowaniem i tak dalej. Mają swoje takie szychty do odrobienia.
Nie, to jest normalne, w każdej, tak, tak, w każdej firmie, prawda, jak jest taka większa impreza, to jakby oddelegowuje się do tego, choćby nawet do prostych rzeczy, jak ustawianie dekoracji i tak dalej, jeśli nie wymaga tego skomplikowania, możesz być właśnie, nie wiem, projektantem, możesz coś innego robić, a ty jeszcze dodatkowo dostajesz takie tam, no. Po co zatrudniać firmy zewnętrzne?
Nie, no, tam oczywiście firmy zewnętrzne też były i bardzo, bardzo dużo, no, bo ten kompleks konferencyjny jest wielki i tam jakby do tego kompleksu są też przypisani odpowiedni pracownicy, którzy też pomagali w bardzo dużym stopniu. No i powiem tak, warto pojechać na BlizzCon, żeby zobaczyć...
Jak się ci włodarze Blizzarda kajają, nie? Za tą Hong Kong.
A to było szybkie bardzo. Na początku tak? się pokajali. Tak, no wyglądało myślę, że, to, tam, wyglądało
że,
to
ważne, szczerze. Ważne, że zaadresowali, powiem ci, że nie próbowali tego jakby, wiesz, odwrócić głowę, no nie, nic się nie stało, tylko chociaż
przed
tak.
Przed BlizzConem stały demonstracje osób, które rozdawały koszulki tam Free May Hong Kong. Tak? Wziąłem taką koszulkę sobie, mam na pamiątkę. I zachęcali do, może nawet nie tyle zachęcali do bojkotu, tylko zachęcali do tego, żeby te koszulki ubrać tam wejść, no bo wiadomo, że jeśli ktoś wydał pieniądze na bilet na blisko, to nie po to, żeby pod wpływem paru protestujących, bardzo grzecznych, od razu mówię, zrezygnować z wizyty tam na samym konwencie. Oczywiście nikt tych demonstrantów nie rozganiał, bo oni też jakby nie zakłócali przebiegu imprezy, stali przed nią, krzyczeli swoje hasła, które można jakby je zrozumieć jak najbardziej i być z nimi.
No oczywiście.
Bo akurat rzeczywiście sam Blizzard przyznał, że zachowanie w stosunku do tego zawodnika Hearthstone'owego, który został ukarany, było zbyt pośpieszne, zbyt pochopne i niewspółmierne do tego, co się stało. Więc już chyba parę dni po tym, jak został najpierw zawieszony na rok i zabrano mu nagrodę, to odwieszono, znaczy zawieszono go tak chyba na 3 miesiące, nie wiem ile, i oddano mu pieniądze, które wygrał. Natomiast mimo tych teraz przeprosin na samym BlizzConie, to nie anulowano mu tej kary całkowicie, tak? Tylko utrzymano w zmniejszonym wymiarze.
No, na jakiś tam, jakaś taka.
Ale powiem ci tak, że wydaje mi się, że to, co Blizzard pokazał podczas BlizzConu, sprawiło, że większość osób zapomniało o ewentualnych, ewentualnych problemach.
Znaczy ja mam nadzieję, że po prostu ten, widzisz, bo to jest najgorsze to, że to jest taki trochę niegrowy temat, niegierczany, ale żyjemy w świecie takim, że jak czegoś nie ma w mediach, tych mainstreamowych i nie ma tego w media społecznościowe w jakiś cudowny sposób są w jakiś kontrolowane. To już jest, wchodzi teoria spiskowa, że te protesty na przykład we Francji, w Portugalii, w Hiszpanii, właśnie w Hongkongu i tak dalej, na całym świecie dzieje się dużo rzeczy, dużo protestów, tysiące, setki tysięcy ludzi wychodzi na ulicach, a my o tym w ogóle nie słyszymy. Bo osoby, które decydują, jakie wiadomości do ciebie docierają, jakby kontrolują już tą narrację, kontrolują ten system, kontrolują emocje. I to jest niesamowite, że gdyby...
Ale pomyśl sobie, Damienie, jak to wyglądało, powiedzmy, 30 lat temu. Też o tym nie słyszałeś. Z innych powodów, no, takich, że na przykład nie było na tyle rozwiniętej technologii, żeby wiedzieć, co się dzieje na krańcu świata, tak? Teraz wiemy...
No teraz nas zalewają zdjęcia kotków i śmieszne filmiki na Facebooku.
Ale teraz jesteśmy zalewani informacjami w sposób tak przytłaczający, że trudno czasami złapać oddech i ogarnąć, co się dzieje wokół siebie chociażby. Więc no cóż.
No to jest ciężki temat i to jest... Ja będę chciał jeszcze o tym porozmawiać, jak będziemy mieć więcej czasu. Wtedy będziemy mogli więcej poświęcić, zrobić taką fantasmagierię by night, gdzie poruszamy poważne tematy. Ale wróćmy do Galaxy's Edge.
Czy jestem dobry?
Nie, no właśnie, to jest to, że twoje spojrzenie jest bardzo takie zrównoważone. Oczywiście każdy ma różne poglądy i tak dalej, to tak nie da, ale chciałem po prostu dowiedzieć się, wrócić do tego Edge Galaxy. Galaxy's Edge. Jak to wygląda? Jaki to jest? Wchodzisz, prawda, do tej części Disneylandu, jak duże to jest? I jakie atrakcje widziałeś? I wiem, że tam jest mnóstwo rzeczy, ale interesuje mnie też przede wszystkim Sokół Millennium, więc czy tysiąclecia. Opowiadaj, Ryszardzie, jak wygląda to Galaxy's Edge?
Jak wchodzisz tunelem, przechodzisz z części chyba z Fantasyland do Galaxy Edge, to słyszysz muzykę z Gwiezdnych Wojen i nagle wychodząc z tunelu, znaczy już wychodząc z tunelu widzisz osadę taką jak na przykład na Tatooine. W zasadzie jedyna rzecz, która sprawia, że nie jest to Tatooine, to turyści i zwiedzający, no i tu i ówdzie ziemska roślinność. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe aspekty, no to czujesz się jak na planie filmowym i to jest robi bardzo duże wrażenie i najpierw widzisz takie miejsce, które przypomina jakby hutę, gdzie odlewane są jakieś żelazne elementy i w tej Żakucie jest jedna z jadłodajni, których jest całkiem sporo. W ogóle w Disneylandzie, ale także chyba są trzy w samym Galaxy Edge. Natomiast Galaxy Edge nie jest duże. Nie jest duże, to jest, ja wiem, tak jedna dziesiąta Disneylandu, mniej nawet, chyba nawet mniejsza. Będzie większe, bo się rozbudowuje i będzie kolejna atrakcja, będzie AT-AT. Będą, ponoć ma być wielki łazik od stycznia.
Jeden do jednego w skali.
Ponoć, no z Soku Millennium jest jeden do jednego.
What?
Więc, no tak.
Znaczy ja w ogóle widziałem, bo już żyjemy właśnie w dobie tego internetu, ja widziałem jak mniej więcej to wygląda, że to jest taka kilkuminutowa jazda i to fantastycznie wygląda. Ja rozumiem, że siedziałeś w Sokole, że leciałeś.
Tak.
Jak to wygląda tak z perspektywy właśnie?
Znaczy najpierw, wiesz, wyszedłem na taki plac i widzę Sokół Millennium i wiesz, aż łzy mi prawie stanęły w oczach, bo wygląda wspaniale.
Chewie, we are home.
akurat to było równo rok po mojej, równo dwa lata po mojej poprzedniej wizycie w Disneylandzie, gdzie miałem zdjęcie z Chewie. I tak sobie, to przygotowanie do przyjęcia sterów w Sokole Millennium.
Miałem koszulkę, kamizelkę czarną, byłeś gotowy, blaster
byłem
dłoni.
Byłem gotowy, by stanąć w kolejce.
Ale ta kolejka jest właśnie ciekawa, bo widziałem, że na Instagramie tam, że żeby uatrakcyjnić stanie, to taki przechodzi tak. Się właśnie przez takie ciekawe różne pomieszczenia, rozumiem, w Sokole, tak? Że
tak,
możesz
jest
zobaczyć,
dużo kolejek,
mesa i ogólnie... tak dalej. Kabiny.
Ogólnie w Disneylandzie jest dużo kolejek, natomiast ta kolejka jest najlepiej, moim zdaniem, przygotowana, bo się całkiem sporo dzieje różnych rzeczy. Przechodzisz przez taką jakby halę naprawczą, gdzie wiszą pomniejsze statki, są jakieś, wiesz, odgłosy, efekty wizualne, widzisz jakieś eksponaty z, może nie eksponaty, tylko rekwizyty bardziej, rekwizyty z filmów. Talie do Sabaka, widzisz, blastery różne tu i ówdzie porozwieszane, więc idąc się nie nudzisz, poza tym możesz kupić napoje w specjalnych buteleczkach takich okrągłych, za kredyty oczywiście. Kredyty, znaczy ci sprzedawcy ubrani odpowiednio też mówią też, że to na przykład tutaj 6 kredytów, tak? I w pewnym momencie pani, jedna z sprzedawczyń się tak ugryzła w język, powiedziała dolary, ale tak, znaczy nie dolarów, tylko 6 kredytów. I tak sobie idziesz tym wężykiem, dosyć szybko to szło, aż wchodzisz na pokład Sokoła Millennium i dostajesz, znaczy wchodzisz jakby do takiej jakby rozdzielni najpierw, gdzie kompletuje się grupę 6 osób i każdy z tych 6 osób dostaje bilet taki z napisanym stanowiskiem. Jest 2 pilotów, 2 strzelców i 2 inżynierów. I po chwili oczekiwania wchodzi się na pokład, no i zasiadasz na swoim stanowisku i każdy ma jakąś rolę do spełnienia. To nie jest tak, że po prostu siedzisz i patrzysz, co się dzieje. Tylko aktywnie uczestniczysz w locie, który niestety jest dość krótki, bo trwa pewnie jakieś, nie wiem, 3-4 minuty. Natomiast jest bardzo napakowany akcją i jeszcze zanim
lepsze to jest przeżycie niż jakby to było w wirtualnej rzeczywistości, że mógłbyś tak, wiesz, że ten obraz, który jest generowany, bo ja rozumiem, że sprawia wrażenie, że to jest jakiś, nie wiem, czy to jest jakiś, czy ten obraz, który widzisz za oknem,
jest bardzo realny.
Tak? Że właśnie bardzo, taki bardzo aż 3D realny. Się wydaje, że...
No jakby masz wrażenie, że to jest naprawdę, no. Po prostu. Masz wrażenie, powiem ci tak. Ja najpierw siedziałem na stanowisku strzelca. Strzelec po prostu musi strzelać, czyli naciskać przycisk strzału, czasami naciskać przycisk torped. I jak wznieśliśmy się, to te wszystkie siłowniki hydrauliczne, to miotanie statkiem na prawo i lewo, wejście nad świetlą, które jest niesamowite w ogóle, no to jest niesamowite wrażenie. Naprawdę nie wiem, z czym można by je porównać, bo jakby nie miałem okazji na żadnym tak rozbudowanym, nie wiem, jak to nawet nazwać, na żadnej tak rozbudowanej atrakcji wirtualnej nie zajmowałem miejsca. I tutaj jest wielkie wrażenie, z tym, że później poszliśmy drugi raz i tym razem byłem pilotem i jest fajne, bo tam, wiesz, obsługujesz konsolę, możesz przy powodować przechył statku w prawo, lewo. Jeden pilot prawo, lewo, drugi pilot góra, dół. Więc też muszą się zgrać. I rzeczywiście trzeba statek ustawiać, tak wiesz, żeby nie walnął w przeszkody.
Czyli jest jakiś taki element mini gry.
No tak, tak, jak najbardziej. Na końcu jest punktacja nawet, wiesz. I mam wrażenie, że ze stanowiska pilota mniej widać. Mniej widać, bo jest ta konsoleta dużo zasłania. Kiedy jesteś strzelcem, to siedzisz wyżej trochę i masz przed sobą jakby wszystko z kabiny jest lepiej widoczne. Jeszcze lepiej, jak masz niskiego pilota, który ci w ogóle już nie zasłania. Więc no naprawdę wrażenie niesamowite. Ja mówię, byliśmy tam dwa razy i jak tylko będę w Galaxy Edge po raz kolejny, bo na pewno... Znaczy na pewno. Jeśli pojadę w przyszłym roku na BlizzCon, to na pewno tam pójdę, no. A na BlizzCon w przyszłym roku bardzo chciałbym pojechać i mam nadzieję, że uda się, nie wiem, jakoś wpłynąć na Blizzarda, żeby tym razem, nie wiem, no, żebym tym razem nie musiał płacić wszystko sam za siebie.
No właśnie, to będzie... jest dziwne, że przyjeżdżasz przedstawiciel jednej z najdłużej współpracujących firm.
No 20 lat w przyszłym roku. 20 lat więc... współpracy z Blizzardem, więc może uda się jeszcze.
No tak, to powinieneś drodzy, w jakimś tam ichniejszym Hiltonie prawda, spędzić ten cały ten czas.
No dziennikarze i youtuberzy i streamerzy, którzy
influencerzy i inne takie.
Przed Blizzarda mieli miejsce w hotelu Marriott tuż przy hali. W zasadzie wiesz, wychodziłeś i miałeś hotel od razu. Więc naprawdę to było...
No to już wiesz, gdzie za rok tak będziesz nocował. No,
no byłoby fajnie, natomiast no zobaczymy. Wiesz,
no, tak. Tak by to no to jest... ja oczywiście gratuluję ci tego zwiedzenia kawałka naprawdę kilku fajnych miejsc i czekam na kolejne relacje, pewnie masz na pewno jakieś zaplanowane wyjazdy, ale że mamy coraz mniej czasu, a chciałem, żebyśmy porozmawiali przynajmniej o jednej w grze, w którą graliśmy.
Ryszardzie, ja też grałem.
Jak u ciebie z disco? A konkretnie jest Disco Elysium. Czy miałeś okazję zobaczyć tę grę, to RPG? Odpalić, tak, pograć chwilkę?
Tak. Miałem okazję odpalić, kiedy tylko pojawiła się pierwsza recenzja gdzieś... Nie pamiętam gdzie, czy to... No, nie recenzja, tylko jakby taka zapowiedź na Eurogamerze chyba. I zobaczyłem taki ciekawy styl graficzny i nie wiem, przypomniał mi się od razu... Miałem wrażenie, że oglądam po trosze Tormenta, po trosze Sanitarium i pomyślałem sobie, o, to jest gra warta zainteresowania. Później zobaczyłem, że co chwilę ktoś wrzuca informację. O, jakie to jest super, jakie to jest super. Musisz zagrać Disco Elysium. No i kupiłem na GOG-u. Pograłem chwilę, bo się szykowały te wyjazdy, więc nie wiem, mam pół godziny za sobą, stworzyłem postać. Stworzyłem postać malutko, naprawdę.
To jest dużo przed tobą, tak.
Bardzo dużo. Wczytałem się w świetnie napisane teksty. Przetłumaczenie tej gry to byłoby wyzwanie, bo naprawdę...
Tak, wiesz co, pamiętaj, że to jest jedna z najlepiej... Znaczy ja może nie jestem najlepszą osobą, żeby wyrazić takie sądy, w sensie na zasadzie, że nie ograłem wszystkiego, ale to jest jedna z najlepiej napisanych gier RPG. Ja w ogóle to, co powiedziałeś właśnie, a propos... z czym się te gry kojarzą. Ja uważam, że to jest taki intelektualny, nie duchowy, nie jakiś tam inny, ale intelektualny spadkobierca właśnie takich gier jak Planescape Torment czy Sanitarium. Lepiej bym tego właśnie nie określił, dlatego że gra, jak patrzysz na nią, to jest klasyczne RPG izometryczne, bardzo rozbudowane, ale kwestia tego, że to jest tam praktycznie, znaczy w ogóle nie ma walki, że pewne rzeczy są rozwiązywane właśnie, które można by odnieść jako walka, na zasadzie rzutów kostką, przede wszystkim cała gra polega właśnie na tym, że to jest niesamowicie rozbudowana historia, mnóstwo dialogów i w ogóle nie wiem, no widziałeś jak ten system wygląda, prawda, że są cztery takie główne współczynniki, intelekt, psychika, fizyczność i motoryka, nie wiem, czy to tak byłoby przetłumaczone na język polski, bo to jest intelekt, fizyk, psych, motoryks, nie, i każda z tych głównych cech jest później podzielona, na przykład, nie wiem, intelekt jest podzielony na logikę, wiedzę encyklopedyczną, na retorykę, na dramę, konceptualization, nie wiem, jak to powiedzieć.
Konceptualizacja,
tak. I wizualny kalkulus. I generalnie każda umiejętność, czy każda cecha jest prawda, podzielona na takie cechy i to generalnie wygląda tak, że podczas dialogów te rzeczy się aktywują. I najlepsze są momenty takie, kiedy kiedy nagle wychodzisz z tego dialogu, na przykład jak rozmawiasz z jakąś postacią i uaktualnia się ta właśnie część osobowości, ta część umysłu. Na przykład wiedza encyklopedyczna to jest bardzo ciekawe, dlatego że nie wiem, no, grę zaczynamy jako zakapiór, który budzi się w zasyfiałym pokoju hotelowym, w hostelu, znaczy właściwie to jest pokój hotelowy, nie wiem, dlaczego mówią hostel na to. Nie ma, w samych gaciach, nie wiesz, co się dzieje, nie wiesz, kim jesteś, masz zero, prawda, nic nie pamiętasz i wiesz, i to odkrywanie właśnie świata i tak dalej, to jest bardzo ciekawe, bo później właśnie te, kiedy rozmawiasz z innymi ludźmi, te cechy osobowości, te twoje perki, one się uaktywniają. Na przykład ta wiedza encyklopedyczna, o której powiedziałem, na przykład pojawia się jakieś stwierdzenie, ktoś na przykład nawiązuje do jakiejś nazwy czegoś tam i wchodzi ta, i pojawia się jakby w dialogu, pojawia się kolejna, w cudzysłowie, postać o nazwie encyklopedia i ona ci dopowiada, ona ci mówi, co to jest i tak dalej i wtedy w dialogu możesz to wykorzystać, tą wiedzę i masz jakby dodatkowe jakby drzewko w rozmowie. No i to jest niesamowite. I każde właściwie z tych cech jakby jest użyteczna w różnych sytuacjach, prawda? Oczywiście te, które są związane z fizyką, na przykład mogą być wykorzystywane wtedy, kiedy na przykład, nie wiem, musisz kogoś, nie wiem, uderzyć, że się tak wyrażę, znokautować albo jakieś wyważyć jakieś drzwi. No to jest bardzo ciekawy system i bardzo fajnie w tych dialogach, no nie, to wszystko się spina. I tam te teksty są tak, one potrafią być tak niesamowicie przeintelektualizowane, ale też cała historia tego, bo to jest historia właśnie, jak się okazuje, prawda, budzisz się z tego, w tym hotelu, nie wiesz, kim jesteś, ale bardzo szybko postacie, które spotykasz, mówią, że jesteś detektywem. I ty masz tą amnezję, ty nic nie pamiętasz i faktycznie tak jak w grach to jest bardzo częsta metoda, że my nie wiemy, kim jesteśmy, więc to jest jakby budowanie naszej postaci jakby niezrównoległe. Jakby my dowiadujemy się o postaci, tak samo jak ta postać się rozwija. I niesamowite jest właśnie to, że my poznajemy tę historię właśnie na takich etapach. No i okazuje się, że za hotelem na podwórku wisi człowiek, tak? Nie żyje trup w samych jakichś butach, powieszonym na jakimś pasku, takim fabrycznym, tak? Jakimś takim. I generalnie zaczynasz prowadzić śledztwo, okazuje się, że z innego posterunku został wysłany też policjant i razem prowadzicie śledztwo, nie? I jakby te twoje umiejętności, te cechy, które wybrałeś, no nie? One się po prostu w tym sprawdzają i okazuje się, że ludzie mają pewne wyobrażenie o tobie. Oczywiście wiedzą, że jesteś zakopiem, ale ty możesz jakby zmienić się, no nie? I to jest bardzo ciekawe i ta cała historia tego morderstwa jest fantastycznie nakreślona, że to jest tak złożona historia, no bo zaczynasz odkrywać, wiesz, pewne elementy układanki, ale nic nie jest oczywiste. I to jest to, że zależnie jak prowadzisz dialogi i jakie masz szczęście w rzutach kostką, bo bardzo dużo rzeczy na przykład ze względu na twoje współczynniki jakby automatycznie się dzieje, tak? Że po prostu coś jest trywialne i automatycznie gra, mówisz, no, że sukces i ta opcja ci się pojawia w dialogach. Ale jest coś takiego, że na przykład możesz coś zrobić i masz jakąś procentową szansę właśnie ze względu na swoją wiedzę, na swoją fizyczność, nie? Na przykład, nie wiem, chcesz wyważyć drzwi, no i te drzwi są jakieś ciężkie, no nie? I masz, nie wiem, 17% szansy, że ci się uda. I oczywiście rzucasz dwoma kościami sześciościennymi i jeśli ci się uda wyrzucić dużą liczbę oczek, tam, nie wiem, piątkę i szóstkę, to nie, no to wyważasz te drzwi. Jeśli nie, no to możesz sobie zrobić krzywdę i masz bardzo taki proste, niemal jak w grach ze Wtulu, tak, że masz, tylko tu jest po prostu zdrowie i moralność, tak, i to wszystko, wiesz, wpływa na te dwie cechy i oczywiście możesz znajdować jakieś, nie wiem, pastylki, jakieś leki, które mogą się ratować, ale to jest bardzo tak, że ja na początku, prawda, jak będąc w tym hotelowym pokoju, próbowałem się ubrać, tam znalazłem jednego buta, jakieś spodnie i tak dalej, a na wentylatorze był krawat. No i ja próbując ten krawat ściągnąć, mając bardzo niską fizyczność, że się tak wyrażę, no to za każdym razem ten wentylator mnie gdzieś trzepnął. Ja nie mogłem z tego zrozumieć, bo bardzo szybko mi się ta gra kończyła. Bo to jest tak, że jak spadnie ci morale do zera, albo spadnie ci ta zdrowie do zera, to automatycznie dostajesz koniec. Jakiś tam dialog, ciemność, no nie, jakiś tam, wiesz, z zaświatów jakieś głosy i koniec, no nie, i musisz grywać save'a, ale cała właśnie ta historia, całe to budowanie jest fantastyczne i w ogóle wszystkie te rzeczy w tej grze, bo to jest taki świat fikcyjny, nierzeczywisty, ale to miasteczko, do którego masz właściwie dostęp do całości od razu, chociaż pewne elementy jakby się otwierają, no nie, bo ten, nie wiem, czy to śledztwo się będzie prowadziło przez cały tydzień i tak dalej, ja jestem teraz chyba na piątym albo na czwartym, nie, chyba na czwartku, tak? Bo to jest poniedziałek, wtorek, środa i tam różne rzeczy na przykład aktywują się na przykład następnego dnia albo jakieś przejście do kolejnego części miasta, no nie, dopiero się otworzy w środę, nie? Więc jakby nie masz wszystkiego od razu, ale miasto jest w miarę otwarte, jakby wszędzie możesz iść, nie wszędzie w danym momencie możesz się dostać, nie? Że do jakiegoś budynku czy czegoś w tym stylu, ale to jest świat jakiegoś takiego jakieś to jest tak wygląda jakbyś taki jak to powiedzieć, czego to jest miks, że to wygląda jak takie bardziej lata 70, no nie? Stąd może
tak,
to też nawiązanie
do to disco. Tak.
Tak, i ten nawiązanie do disco i ta filozofia disco i tak dalej, to jest jakby bardzo ciekawie wprowadzone, bo oczywiście tam jest mnóstwo innych tematów, jak to właśnie to powiedziałem, że to może się wydawać przeintelektualizowane, ale jest dużo rozkmin na temat kapitalizmu, na temat socjalizmu, na temat różnych takich rzeczy właśnie, bo masz właśnie, motyw jest taki, że pierwsze podejrzenie, że ten zamordowany to był jakiś taki łamistrajk, nie? Bo tam jest jakiś związek robotników, którzy protestują, próbują coś osiągnąć, a ktoś tutaj został wysłany, żeby coś zrobić, tak? I lincz, mob, znaczy tłum zlinczował, prawda, tę osobę i tak dalej, nie? Ale później jakby odkrywasz coś, to jest, naprawdę jest bardzo ciekawe, oczywiście tam jest wiele innych rzeczy, które robisz, jakby poznajesz inne postacie, które ci dają, jak w każdej grze RPG, jakieś dodatkowe questy, ale to wszystko jest w taki sposób zrobione, że nie patrzysz w ogóle na tą grę, jak na jakieś takie RPG, mimo że cały ten szkielet to jest klasyczne RPG. Nawet jest jak coś w rodzaju takiego systemu perków, nie? Tylko oczywiście to się jakoś perkami nie nazywa, tylko gabinet myśli. Tak to bym też na thought cabinet. Że po prostu masz pewne myśli, no nie, które możesz odblokowywać i zdobywać zaświadczenie i one po prostu działają tak, że powiedzmy dają ci pewne benefity, ale kosztem innych, nie? Jak w każdym, prawda, jak to z perkami bywa i po prostu jest bardzo też ciekawe, no bo tak jak gra ma bardzo klasyczny właśnie ten system, wiesz, postać, różne stroje mają różny wpływ, to nie, na przykład, nie wiem, kurtka policyjna, nie wiem, pałka, nie wiem, czy cokolwiek, teraz akurat nie wiem dokładnie, czy akurat pałka się pojawia, ale chodzi o to, że są pewne rzeczy, które na przykład podnoszą twój autorytet i w rozmowie, prawda, kiedy to jest wymagane, no nie, kiedy na przykład do rzutu kostką byś potrzebował troszeczkę większe szanse, to wtedy ubierasz właśnie się takie rzeczy, które te współczynniki ci podnoszą. A naprawdę tych współczynników jest wiele i w wielu aspektach musisz zastanowić się, no nie, czy na przykład w tym momencie nie zakończyć tej rozmowy, pójść się przebrać wtedy jakby kontynuować tą rozmowę, żeby mieć większą szansę. Oczywiście gra jest dla kogoś, kto nie ma problemu z tak zwanym save and go, czy coś takiego powiedzieć, nie wiem, że po prostu jeśli nie wyjdzie ci rzut, zawsze możesz, prawda, odsejwować i rzucić jeszcze raz kostką. I to jest bardzo, bardzo, to bardzo dobre, no nie, bo moim zdaniem, wiesz, jeśli ktoś chce, to oczywiście nie musi z tego korzystać, tak, może jakby żyć z konsekwencjami pewnych rzeczy, ale kiedy uważam, że na przykład gra mnie oszukuje i mam 97% szansy albo 80% szansy i rzut mi się nie udaje, to wydaje mi się, że to jest jakby taki powód, że mam, prawda, taką sekretną kartę, którą mogę użyć, że mogę powtórzyć rzut i zrobić to jeszcze raz. No i graficznie,
no grafika jest, jest niesamowita.
Ona ma taki właśnie, to są takie barwy trochę pastelowe, takie brązy, takie zielenie i tak dalej, ale wszystko ma tak niesamowity klimat, że to wygląda jakby to było właśnie wszystko malowane. I te postacie, i te obrazy, i te tła, a jednocześnie mają naprawdę bardzo dużo szczegółów. Jakby możesz wiele powiedzieć o tym świecie właśnie przez to, jak on wygląda, bo masz i właśnie te takie, znaczy nie ma, jeszcze nie widziałem żadnej takiej dzielnicy, która można powiedzieć, żeby to był ten ta dzielnica bogaczy, że tak dalej, bo to nie jest ogromny świat, to jest bardzo, mimo że on jest otwarty, nie jest duży. To przejście od jednego końca do drugiego to jest minuta, no nie, jakby jednego końca.
Aż tak, tak?
Tak, tak, bo to jest jakby, no na pewnym etapie, prawda, nie masz czegoś takiego jak mapa, ona jest oczywiście, jakby jest opcja zajrzenia do mapy, ale dopóki na pewnym etapie nie będziesz miał takiej potrzeby, żeby taką mapę kupić, to właściwie nawet z niej nie korzystasz i później okazuje się, że przynajmniej na tym etapie, którym ja jestem, ja widzę tą główną część miasta, tego Riva Call chyba się nazywa, i widzę część właśnie taką dodatkową, którą odblokowałem wcześniej i jeszcze jest jedna troszeczkę dalej, bo No, na początku jakby nie masz takiej potrzeby, żeby tam chodzić, ale twoje śledztwo się rozrasta, jakby dochodzą nowe wątki, nowe motywy i musisz po prostu więcej wtedy rzeczy zbadać. No i oczywiście, no to, jak tak mówię, no to się tak posuwa. Jest w ogóle w tej grze coś też takiego, że trochę tego tekstu jest za dużo i zauważyłem, że jeśli coś nie interesuje mnie, to ja to bardzo szybko przeklikiwuję.
A jak jest tekst, torment trochę, nie?
Tak, a jak jest tekst, który mnie bardzo interesuje, to ja czytam i po prostu łachnę te dialogi. Mówię, kurczę, jaka niesamowita szermierka słowna tutaj, bo coś takiego, że właśnie to, że te twoje współczynniki, twoje myśli, no nie? One mogą cię... Właśnie to jest to, że kiedy masz tę wiedzę encyklopedyczną, to podchodzisz właśnie tak rzeczowo do sprawy, możesz użyć tych argumentów, ale kiedy na przykład masz wysoki współczynnik dramy, nie? To potrafisz dramatyzować. I to jest niesamowite, bo to nie jest tak, że masz, prawda, jedną tam czynnik charyzmy i trzy podczynniki jakieś, nie wiem, kłamstwo, perswazja i nie wiem, urok osobisty, czy coś w tym stylu. Nie, nie. To jest naprawdę bardzo rozbudowany system, w którym po prostu dialog prowadzisz na wielu poziomach, tak? I ja staram się zawsze wyczerpać wszystkie opcje dialogowe, ale najpierw próbuję wykorzystać tę ścieżkę, którą chciałbym, powiedzmy, na rozmówcy wymusić coś, bo jest tak, że jeśli ty dobrze dialogu nie poprowadzisz, albo nie będziesz miał, to może się okazać, że takiego, wiesz, tego wątku nie wykryjesz, nie? I zastanawiam się, co by było, gdyby, na przykład, nie wiem, wysyłasz, bo kiedy w końcu udaje ci się ściągnąć to ciało, które jest powieszone na drzewie, bo to też jest skomplikowany proces. Mi chyba zajęło to 2-3 dni, zanim udało mi się to zrobić. To przeprowadzasz taką analizę, badasz, to odkrywasz, prawda, co tak naprawdę mogło być przyczyną śmierci. I jest wiele rzeczy, na przykład mówisz, o, to może to. Ale gdybyś nie wykorzystał dalszych właśnie jakiejś umiejętności, dalszej wiedzy i tak dalej, to byś mógł na tym etapie zostać. I no to jest jedna z tych gier, które po prostu uważam, że w ogóle odciągnęła mnie totalnie od The Outer Worlds. Outer Worlds, który też jest, ma świetne dialogi, ale faktycznie jak patrzę na Outer Worlds, to wygląda jak po prostu Fallout w kosmosie, nawet to, że to jest na silniku Unreal, to jest tak dziwne, że to tak wygląda jak było na tym silniku, prawda, tych Skyrimów i tak dalej. I mają świetne dialogi, w ogóle polska lokalizacja jest też bardzo dobra, ale w momencie jak się wczułem po prostu w to Disco Elysium, wczułem się w tę postać, zacząłem... Na początku to jest taki zakapiel, że nie da się go lubić, nie? Wiesz. I nadal wydaje mi się, że on nie żadnej sympatii nie można, znaczy nie może jakby zdobyć żadnej sympatii od nikogo, dlatego że on w ogóle nie budzi szacunku. Okazuje się, że jest właśnie takim straszną taką zapij mordą. Zgubił broń, jak się dowiaduje, zgubił legitymację służbową, dzwoni, prawda, z tego na posterunek właśnie z samochodu tego swojego właśnie partnera nowego. Tam wszyscy się z niego śmieją na tym posterunku. W ogóle nie, wiesz, jak później odkrywasz, co się stało z tym jego samochodem, co się stało, prawda, z jego legitymacją, to jest bardzo ciekawe. No, ale oczywiście właśnie to jest to, że możesz, prawda, zdecydować, że okej, nie będziesz już, jak będzie okazja, żeby się napić, nie będziesz pił. Jakby zmieniasz swoją postawę i generalnie możesz na przykład zaskakiwać tym ludzi, no bo w dialogu, powiedzmy, wychodzi, że zupełnie inaczej się zachowujesz niż pamiętali, ale to jest to, że przeszkodzisz taką niesamowitą zmianę. I mnie w ogóle wciąga w ogóle ta kryminalna zagadka, nie? Wiesz, ona nie jest jakby, to nie jest Agatha Christie i tak dalej, ale jest bardzo ciekawa, bo znaczy, wiesz, to nie jest jeden wątek taki, nie, że tam kamerdyner zastrzeli, czy tam zabił, czy coś takiego. Jest bardzo złożona i pewne postacie, no jak z nimi rozmawiasz, rzeczywiście najpierw ci sprzedają pewną wersję wydarzeń, ale jeśli nie masz umiejętności albo nie potrafisz ich przycisnąć, to tak naprawdę tej prawdziwej historii wydarzeń nie poznasz, nie? No i to jest takie śledztwo faktycznie policyjne, ale no ten świat, przez to, że on jest właśnie taki... cały czas mi się nie wiem, dlaczego ciśnie jakiś realizm magiczny, ale tam nic magicznego nie ma, w tym sensie, że tam nie ma magii. Ja się nie spotkałem w żadnym wypadku z magią, ale on jest tak ulotny, tak nierzeczywisty. To jest taka mieszanka jakichś kultur różnych, że no dochodzę do wniosku, że no to jest gra, która jeśli dać jej szansę właśnie tak się wgłębić, to ona ma niesamowite jakby drugie... No i to, że to jest właśnie taki jak intelektualny spadkobierca Planescape Torment, no to dla mnie jest wielki plus i na przykład ta gra już teraz, mimo że jestem, nie wiem, może w połowie tej gry, nie wiem jak się to wszystko, ta historia zakończy, mogę powiedzieć, że to jest 100 razy lepsza gra niż na przykład ten ostatni duchowy spadkobierca Tormenta, czyli
Numenera.
Tyson Numenera, tak.
Która Tormenta. Była przegadana masakra.
Tak, ale ona była nieskończona. Ta końcówka, no. To były tam puste lokacje i tak dalej.
A tutaj, nie wiem, czy wiesz, że zapowiedzieli, że Disco Elysium wychodzi też na konsolę w przyszłym roku.
Tak, tak, tak.
No ciekawe, czy Switch też będzie, bo to jakby ona nie wydaje się mieć dużych wymagań, chociaż ten styl graficzny, który jest, no, ja mam wrażenie, że jest tak jakby malowany potroszę akwarelami.
Nie tak, wiem, tak, tak, nie, w 100%. Tak.
To są takie pociągnięcia pędzla, wręcz widoczne na ekranie i to robi wrażenie takie artystowskie i jakby mnie wciągnęła grę w momencie, kiedy tworzyłem postać. Jak zobaczyłem, tak. Że to jest zupełnie inne tworzenie postaci niż normalne RPG. Jak zobaczyłem później, jak zacząłem grać ten wewnętrzny monologi i walka myśli bohatera, no to jakby nie wiedziałem, że można w grze coś takiego zrobić po prostu.
I to jest niesamowite, bo tak jakbyś miał jakąś taką schizofrenię, jakbyś taki...
Tak, jakbyś sam obserwował twój umysł walczący z jego różnymi aspektami. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawe podejście i no jak tylko skończę Luigi's Mansion,
tak.
Który teraz gram, oraz zrobię sobie przerwę od Ring Fit Adventures, czyli od Switcha też, no to się biorę za Disco Elysium i będę ostro grał.
Disco Elysium naprawdę jedno z najlepszych RPG tego roku i myślę, że to może być gra, która jeśli właśnie ona się, nie jakby to powiedzieć, że jeśli ona się sprawdzi, jeśli ona się utrzyma, to ona może uzyskać status kultowości. Nie chcę tak.
No już chyba uzyskała, wiesz? Ona już chyba uzyskała.
I dla mnie to jest w ogóle niesamowite, że autor w ogóle nie, aż zapomniałem. A nazwisko ma Kurwic. To jest w ogóle bardzo ciekawe. No, naprawdę, ja nie wiem, czy on wcześniej, czy jest w ogóle studio Zaum, jak się nazywa, Zau.
Mm-hmm.
Oni chyba żadnej wcześniej gry nie stworzyli. To jest ich pierwsza, i
od razu grubej rury. Grubej rury.
Tak, no to, ale to jest problem, że później po prostu tak wysoko sobie na początku poprzeczkę podnosisz, że później będzie ciężko. Więc ja Disco Elysium bardzo, bardzo polecam i oczywiście jak skończę grę nie wiem, Ryszardzie, ty dłużej pograsz, to moglibyśmy jeszcze wtedy więcej bardzo o tym chętnie. Właśnie, jakie my ścieżki obraliśmy, kim był nasz detektyw, mój, twój i z jakimi myślami się biliśmy podczas rozgrywki. No. I bardzo ci dziękuję, Ryszardzie, za rozmowę, za opowieści, z wyjazdów, które bardzo...
To teraz ja słuchałem opowieści przez ostatnie 25 minut, to przedstawiłeś tak pięknie grę, że zaraz tak naprawdę mnie kusi, żeby chwycić za myszkę i...
No ja i tak się obawiam, że i tak chyba połowę rzeczy, o których powinienem powiedzieć, żeby tak jak naprawdę przedstawić tę grę, być może właśnie jeszcze bym drugie tyle potrzebował.
No to umówmy się, że jak ja pogram trochę, nie mówię, że skończę, ale pogram trochę, to nagramy taki odcinek podsumowujący nasze wspólne wrażenia i wtedy dokładnie opiszemy systemy, tak. Opiszemy mechanikę i wgryziemy się w nią tak głębiej.
Tak, dokładnie. I ocenimy, czy ta sprawa morderstwa była naprawdę interesująca. Czy to tylko właśnie jest podróż, która jest interesująca, a samo rozwiązanie jest prozaiczne, życiowe. Dziękuję ci jeszcze raz, Ryszardzie. Pamiętajcie, żeby słuchać audycji Gryslaw na Spotify, na stronie internetowej ryslaw.pl.
I będzie na YouTubie. Ten odcinek...
Ryszard podbija YouTube'a.
Odcinek 136 już powinien na YouTubie być w momencie, kiedy tej fantasmagierii słuchacie i będę sukcesywnie starał się poprzednie wrzucać, no ale to oczywiście zajmie trochę czasu.
Tak. Dziękuję wszystkim naszym drogim słuchaczom. Pamiętajcie, żeby odwiedzić stronę www.fantasmagieria.net, grupę Fantasmagierii na Facebooku, też wchodzić na YouTube'a Fantasmagieria. I co? Słyszymy się za tydzień. Cześć, hej, hej.
Na razie.